Króluj nam Chryste. Czcigodni kapłani, drodzy bracia i siostry, kolejny dzień naszych rekolekcji intronizacyjnych Najświętszego Serca Pana Jezusa. W pierwszym czytaniu z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian znajdujemy słowa: jeżeli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. My chcemy dzisiaj w sposób szczególny wyznać, że jedynym Panem i Królem naszego życia jest Jezus Chrystus, Zbawiciel. Kim jest Jezus Chrystus? Od 2000 lat na to pytanie padają różne odpowiedzi. Są ludzie, którzy żyją, jakby Boga nie było. Okazjonalnie przypominają sobie o Jezusie według powiedzenia, jak trwoga to do Boga. Dobrze, że wiedzą, gdzie szukać pomocy. Są też tacy, którzy uporczywie walczą z Panem Bogiem. Mniej więcej 100 lat temu, po rewolucji bolszewickiej, w Rosji miała miejsce pewna rozmowa. Dziennikarz zachodniej prasy pytał wysokiej rangi komunistę: dlaczego walczycie z Jezusem Chrystusem? Dlaczego niszczycie chrześcijan? Przecież Jezus czynił dobro, wskrzeszał, uzdrawiał. A w ogóle, to jak można walczyć z Bogiem, którego nie ma według was? Twierdzicie, że Boga nie ma, a jednak z Nim walczycie. I ten człowiek powiedział: my nie walczymy z martwymi bogami innych religii. My walczymy z Bogiem żywym. W jaki sposób ten człowiek potwierdził, że Bóg żyje, że Bóg nie jest martwy? Dla nas, ludzi wierzących, Jezus jest Bogiem żywym. Zobaczcie, Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. To nie tylko postać z historii. Dzisiaj nikt rozsądny nie poddaje wątpliwości, czy był ktoś taki jak Jezus Nazaretu, bo i źródła żydowskie i rzymskie to potwierdzają. Ale dla nas Pan Jezus nie jest tylko postacią z historii, nie był tylko dobrym człowiekiem, który wskrzeszał, uzdrawiał, ale jest równocześnie Bogiem. Jest Bogiem i człowiekiem. Tajemnica Jezusa Chrystusa ujawnia się w Wielki Piątek, kiedy stoi przed arcykapłanem Kajfaszem i Kajfasz go zapytuje: czy ty jesteś Synem Bożym? I Pan Jezus mówi: tak, ja Nim jestem. I za to, że powiedział prawdę, za to, że powiedział, kim jest, zostaje skazany na śmierć krzyżową. Jezus żyje i dokonuje znaków również i dzisiaj. Pozwólcie, że podzielę się historią z mojego życia, która, myślę, bardzo mocno też wpłynęła na drogę mojego życia kapłańskiego i zakonnego. To było mniej więcej w klasie maturalnej. Pojechałem do Częstochowy. To była niedziela zesłania Ducha Świętego. Przyjechał tam wtedy już nieżyjący kanadyjski zakonnik, ojciec Emiliano Tardif, słynny charyzmatyk. Przez jego wstawiennictwo, przez jego modlitwę, jego posługę, wiele tysięcy ludzi odzyskało zdrowie, zostało uzdrowionych. Nie on uzdrawiał, bo nikt z ludzi nie ma takiej mocy, ale przez niego Pan Bóg dokonywał niesamowitych dzieł. I pamiętam, obok mnie mężczyzna wstał z wózka inwalidzkiego. Wiele osób tego dnia odzyskało zdrowie. Potem ci, którzy chcieli, szli do mikrofonu i dawali o tym publiczne świadectwo. Ze łzami w oczach, głęboko wzruszeni, powtarzali słowa jak refren w każdej z tych wypowiedzi: Jezus żyje, Jezus żyje. Ja chodziłem do kościoła, pochodzę z rodziny katolickiej, ale tak bezpośrednie, mocne doświadczenie żywego Boga, myślę, że było kamieniem milowym na drodze mojego powołania. Być może i w waszym życiu były podobne sytuacje, kiedy tak mocno doświadczaliście mocy Bożej. Również i dzisiaj Pan Jezus dokonuje wielkich znaków. Zobaczcie, cuda eucharystyczne, wydarzenia eucharystyczne w naszej ojczyźnie. 10 lat temu Sokółka, kilka lat temu Legnica na Dolnym Śląsku. Cuda eucharystyczne się pojawiają wtedy, kiedy słabnie wiara. Pan Jezus jeszcze raz chce nam powiedzieć bardzo mocno: ja jestem. Nawet taki film powstał, piękny film o cudach eucharystycznych na całym świecie. Ja jestem. Jezus chce, żebyśmy jeszcze mocniej uwierzyli w Jego obecność, że On jest pośród nas. Drodzy bracia i siostry, gdybyśmy przeczytali Pismo Święte w może inny sposób, zwrócili uwagę na to, jak różni ludzie reagowali na Jezusa, kiedy On głosił dobrą nowinę. Na przykład, jak reagowali na Jezusa faryzeusze, uczeni w piśmie. Powiedzielibyśmy językiem mediów dzisiaj, że dla nich Jezus był skandalistą. Bo mało tego, że uzdrawiał w szabat, łamał przepisy, które sobie sami przekazali, to jeszcze szedł do celników, grzeszników, mało tego, jeszcze jadał z nimi, a więc wchodził we wspólnotę z nimi, co już było nie do zniesienia. Widzieli, że za Jezusem idą tłumy i przez zawiść próbowali Go pochwycić na słowie, próbowali Go zabić, ukamienować. Jak mogli reagować na Jezusa rzymscy okupanci? Myślę, że mogli się obawiać, że Jezus może wzniecić jakieś powstanie, bunt. Dla zwykłych ludzi Jezus był tym, który rozmnożył chleb na pustyni, który uzdrawiał, egzorcyzmował, wskrzeszał. Dla apostołów na pewno Pan Jezus był mistrzem, nauczycielem. Dla Marii Magdaleny był tym, który uwolnił ją od demonów, ukazał się jej w poranek zmartwychwstania. I możemy tak wymieniać. A może te osoby, które przywołałem, pomogą Tobie, drogi bracie, droga siostro, znaleźć swoją odpowiedź na to pytanie, które usłyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii. To jest ta słynna scena spod Cezarei Filipowej. Zobaczcie, w tym fragmencie przed chwilą odczytanym Pan Jezus najpierw zapytuje ogólnie: za kogo ludzie mnie uważają? To tak samo, jakby dzisiaj na ulicach Jarosławia, waszej miejscowości, miasta, był ktoś taki, który dokonuje niesłychanych znaków. Też byśmy sobie wszyscy zadawali pytanie, kto to jest, czyją mocą on to czyni, skąd on to ma. I tak samo ludzie reagowali, jak usłyszeliśmy, myśleli, może powstał jakiś wielki prorok, może to Jan Chrzciciel, może Eliasz, Jeremiasz. Mieli jakieś przeświadczenie, domyślali się, że to ktoś niezwykły, ale nie wiedzieli do końca, kim jest Jezus. Bo żeby odkryć tajemnicę Jezusa, kim Jezus jest, trzeba być blisko Jezusa Chrystusa. Wierzyć, to znaczy być z Jezusem. I zobaczcie, po tym ogólnym pytaniu, które Pan Jezus postawił swoim uczniom, stawia bardzo konkretne pytanie i to pytanie stawia nam. A wy, moi uczniowie, za kogo wy mnie uważacie? Kim ja dla was jestem? To jest najważniejsze pytanie naszego życia. Od odpowiedzi na to pytanie zależy wszystko. I jak usłyszeliśmy, Szymon Piotr mówi: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś Chrystusem. To jest wyznanie wiary. Wierzyć, to znaczy wyznać, że Jezus jest Bożym Synem. I wszelkiej maści sekty, chociażby bardzo niebezpieczna sekta Świadków Jehowy, którzy odmawiają bóstwa Jezusowi, nie uważają, że Jezus jest Synem Bożym. Nie są chrześcijanami. To też jest taka, można powiedzieć, kryterium swego rodzaju. Jezus jest Synem Bożym. To jest wyznanie wiary. My to wyznanie wiary dzisiaj powiemy troszeczkę inaczej, już razem po Komunii Świętej, kiedy powiemy: Jezu, jesteś moim królem. Jezu, jesteś moim królem. Jesteś królem wszechświata, ale również jesteś moim królem, moim Panem. I zobaczcie, po tych słowach Piotra: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus mówi do niego: błogosławiony, szczęśliwy jesteś, Szymonie, bo nie ciało i krew ci to objawiły, ale to mój Ojciec, który jest w niebie. Czyli do tego wyznania wiary nie doszedłeś przez swój intelekt, że jesteś taki inteligentny, taki mądry, ale to mój Ojciec objawił ci to. Bez łaski Ojca nie można wyznać wiary. Dzisiaj szczególny dzień naszych rekolekcji i zapraszam was, drodzy bracia i siostry, do bardzo prostej rozmowy. Pan Jezus mówi do świętej siostry Faustyny, że nasza modlitwa powinna być jak rozmowa przyjaciela z przyjacielem. Jezus jest naszym przyjacielem. I dlatego zapraszam, żeby dzisiaj mu to powiedzieć. Powiedzieć Jezusowi, że bardzo Cię, Panie Boże, kochamy. Bardzo Cię, Panie Jezu, potrzebujemy. Bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Nasza wiara jest wyborem. To, co wczoraj też powiedziałem, przywołałem obraz Jezusa, który puka do drzwi, idzie od jednych drzwi do następnych, kołacze, puka do drzwi. Niektóre drzwi będą zamknięte, niestety. Ale ci, którzy Jezusa zaproszą, pociągną za klamkę, która jest tylko od środka i wpuszczą do swojego serca Jezusa Zbawiciela, doznają wielkiego szczęścia, doznają wielkiej radości. Jest takie powiedzenie też, że Jezus tam będzie, gdzie Go wpuszczą. Jeśli Go wpuścimy do naszego serca, do naszych rodzin, to tam będzie. Drodzy bracia i siostry, intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze osobistym to jest po prostu zaproszenie Jezusa. To jest wybór Jezusa Chrystusa. To jest Twoja decyzja. Nikt nie może podjąć tej decyzji za Ciebie. Kiedyś, mniej więcej 20 lat temu, w prasie katolickiej opisywana była historia młodej dziewczyny, Rosjanki Aliny Milan. Być może słyszeliście. Alina, 23-letnia studentka, dowiaduje się, że jest ciężko chora. Życie może uratować jej tylko przeszczep wątroby, ale wtedy, pod koniec lat 90. w Rosji, nie było takiego szpitala, który by się podjął tak trudnej operacji. Ale pojawia się szansa na operację w Tel Awiwie, w stolicy Izraela, w jednym z najlepszych szpitali na świecie. Alina ma pochodzenie częściowo żydowskie, jej babcia, tato są pochodzenia żydowskiego, więc bardzo szybko uzyskałaby obywatelstwo, operacja byłaby za darmo. Zbierano pieniądze. Sama operacja miała kosztować około 300 tysięcy dolarów. W pewnym momencie Alina trzyma w swoich rękach dokument Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Izraela. I wystarczy, że podpisze. Wystarczy, że zadeklaruje się jako Żydówka bądź ateistka i ma operację za darmo i życie uratowane. Tylko jest pewien problem. Obywatelem Izraela w tamtych czasach, nie wiem jak teraz, może być tylko Żyd albo ateista. Chrześcijanin nie mógł być obywatelem, nie może być obywatelem tego kraju. Alina jest głęboko wierzącą chrześcijanką. Ale Alina już podjęła decyzję. Alina umarła. Tych pieniędzy nie zebrano, koniec końców. A na forum internetowym zamieściła piękne świadectwo. Napisała mniej więcej tak, że dziękuję wszystkim za modlitwy, za zbierane pieniądze. Napisała, że nie jest żadną bohaterką, a prawdziwy wybór, którego dokonała. Dokonała w swoim sercu już dawno temu. Wybrała Jezusa Chrystusa i tego wyboru już nie zmieni. W jej życiu doskonale wypełniły się słowa Ewangelii o ziarnie pszenicznym, które musi obumrzeć, żeby wydało plon. Albo też słowa, Pan Jezus mówi, kto straci swoje życie z mego powodu, ten nie zyska. Pamiętam, uczyłem wtedy w liceum i chciałem z moimi uczniami przedyskutować, bo byłem ciekawy, jak oni oceniają postawę, decyzję Aliny. I pamiętam, że klasa podzieliła się mniej więcej pół na pół. Połowa uczniów mówiła, proszę ojca, przecież mogła skłamać, mogła tam podpisać ten dokument, przecież życie by ocaliła. Na szczęście pozostali uczniowie myśleli inaczej. Jak ufam, my tutaj obecni również myślimy inaczej. Alina nie rzucała słów na wiatr. Obyśmy nie stanęli przed tak dramatycznym wyborem. W wieku lat 23 dojrzała do świętości. Ale niestety są na tym świecie ludzie, którzy przypominają kierowcę, który jedzie samochodem i w pewnym momencie dostaje zawału serca. Jeszcze ten samochód porusza się do przodu, ale wiemy, jaki to będzie finał. To jest sytuacja człowieka, który żyje bez Boga, który myśli, że sam sobie w życiu poradzi. Drodzy bracia i siostry, my również dokonujemy w naszym życiu różnych wyborów, lepszych bądź gorszych. Chciałbym jeszcze na chwilę powrócić do sceny z Wielkiego Piątku. Tam dokonał się też wybór przecież. Namiestnik Cezara, Piłat, ma zatwierdzić wyrok, może skorzystać z prawa amnestii. Wie, że Jezus jest niewinny, że został wydany przez zawiść, przez Sanhedryn. Wie, że cały ten proces Jezusa Chrystusa jest fikcją, jest złamaniem prawa, ponieważ podstawiono fałszywych świadków. Ale jednocześnie umywa ręce, przerzuca ciężar odpowiedzialności na wcześniej podburzony, zmanipulowany tłum, który krzyczy: my chcemy Barabasza. Na krzyż z Jezusem. Ktoś powiedział, że ta scena wyboru pomiędzy Jezusem a Barabaszem to być może jedna z najbardziej tragicznych scen, które rozegrały się w dziejach świata, kiedy ludzie wybierają złoczyńcę, mordercę. Barabasz był prawdopodobnie jednym z przywódców powstania przeciwko okupantom rzymskim, który wzywał do krwawej rozprawy z Rzymianami, który pokazywał swoim życiem postawę miecza, drogę miecza, krwawej zemsty. A Jezus, który modli się za swoich nieprzyjaciół, który milczy wobec bijących go, który modli się: Ojcze, nie poczytaj im tej winy, bo nie wiedzą, co czynią. Ta droga Jezusa, droga modlitwy za nieprzyjaciół, jest dla wielu zgorszeniem, jest nie do zniesienia. Mało tego, jest skandalem. Jak mogło do tego dojść, że ludzie wybrali tego, który życie zabierał, a tego, który życie dawał, chcą ukrzyżować? Ja myślę, że dlatego, że zło jest banalne, zło jest prymitywne. Zło nie wymaga żadnego wysiłku. A droga Jezusa dla wielu była nie do zaakceptowania. Zło po prostu upomniało się o swojego człowieka. I pytanie kolejne. Gdybyśmy to my tam wtedy byli, może w tym tłumie wmieszani, kogo byśmy wybrali wobec tej sytuacji, która tam była? Oczywiście, że powiemy jednym tchem Jezusa. No przecież jak możemy wybrać Barabasza, mordercę? Ale w rzeczywistości sprawa nie jest taka prosta. Jest bardziej skomplikowana. Bo zobaczcie, ilekroć w naszym życiu nasze serca są twarde, nasze serca są nieczyste, zawistne, zazdrosne, to czy tego chcemy, czy nie, uwalniamy Barabasza. I Barabasz szyderczo nam się śmieje w twarz i dziękuje za swoje uwolnienie. To zostało tak sugestywnie, mocno ukazane w filmie Mela Gibsona Pasja z niezwykłą rolą włoskiego aktora Pietro Sarubiego. Pietro Sarubi grał Barabasza. Bardzo ciekawa historia nawrócenia tego człowieka. On powiedział, że otrzymał łaskę nawrócenia na planie filmowym. Mówił, że ilekroć powtarzaliśmy scenę, ile razy patrzyłem w oczy aktora, który grał Jezusa, Jima Caviezela, ilekroć patrzyłem w jego oczy, za każdym razem widziałem wzrok Jezusa, który mnie przeszywał, który mnie niepokoił, który mnie pytał o moje dotychczasowe grzeszne życie. Potem napisze książkę Od Barabasza do Jezusa, nawrócony jednym spojrzeniem. Nawrócony jednym spojrzeniem. Tą książkę dzisiaj można kupić w dobrych księgarniach. Niezwykła historia nawrócenia. Potem przyjmuje chrzest. On nie był nawet ochrzczony. Potem powie Pietro Sarubi: to ja grałem samego siebie. Ja byłem takim Barabaszem. I powiedział: kiedyś miałem dużo pieniędzy i dużo przyjaciół. A dzisiaj nie mam pieniędzy, ale mam prawdziwych przyjaciół. On był takim Barabaszem. Ale Pan miłościwie wejrzał na niego i jednym spojrzeniem zmienił jego życie. Spojrzeniem pełnym miłości. Kochani bracia i siostry, chcemy dobrze wybierać. Nie chcemy uwalniać Barabasza, chcemy wybierać Jezusa. Ktoś może powiedzieć: no łatwo to Ojcu powiedzieć, ale jak to zrobić? Na szczęście nigdy Pan Bóg nie dopuszcza sytuacji, których byśmy nie unieśli. Z Jego pomocą możemy wszystko. I zobaczcie, każdy z nas, oprócz tego, że ma rozum i wolną wolę, i to upodabnia nas do Boga, jesteśmy na Jego obraz i podobieństwo, To jeszcze mamy trzeci dar Boży, oprócz rozumu i wolnej woli. To jest dar sumienia. Każdy z nas ma sumienie. Wiemy, że sumienie to jest wewnętrzny, cichy głos Boga, który rozlega się w naszym sercu, w naszym wnętrzu, jak wewnętrznym sanktuarium, który mówi: czyń dobro, unikaj zła. I to jest sytuacja, doświadczenie naszych codziennych dni. Nieraz nie wiemy, jaką decyzję podjąć, w którą stronę pójść. I nagle, kiedy się modlisz o światło Ducha Świętego, Pan Bóg nieomylnie pokazuje ci kierunek. Sumienie, które jest kompasem naszego życia. Ale o sumienie trzeba dbać, bo sumienie prawidłowo działające od razu reaguje, kiedy pojawia się grzech. Od razu, to są tak zwane wyrzuty sumienia. Ale sumienie też może być zdeprawowane. Sumienie może być wyłączone. Może po prostu dojść do tego, że sumienie zupełnie nie będzie dobrze działać. Święty Jan Paweł II mówił, że każdy z nas ma obowiązek kształtowania sumienia. A kiedy kształtuje sumienie? Przede wszystkim wtedy, kiedy się modlę, kiedy jestem przed Bogiem. Przecież po to się modlimy, żeby odczytać Bożą wolę względem nas. To jest czas, kiedy Pan przemienia nasze serca. Dalej, kiedy czytamy Pismo Święte, które jest prawdą, które jest żywe i skuteczne. Słowo Boże się nie myli, Bóg się nie myli. Bóg nas nie okłamuje. Dalej, kiedy przystępujemy do sakramentu spowiedzi, to wielka szkoła sumienia. Spowiedź to nie tylko wyznanie grzechów, to nie tylko rozgrzeszenie, ale siła, którą otrzymujemy. Siła, którą otrzymujemy do tego, żebyśmy wytrwali w naszych dobrych postanowieniach. To wielka siła. I oczywiście msza święta, Eucharystia. Każda msza święta to spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym. Kiedy przyjmujemy komunię świętą, Pan przychodzi do nas, karmi nas, abyśmy się stawali tacy jak On. A więc mamy wszystko, aby dobrze wybierać. Nieraz pewnie z tej Bożej drogi niestety zejdziemy, ale zawsze chcemy powracać i iść dalej. Droga do nieba jest trudna, jest ciernista, jest wąska, jest niebezpieczna, ale jest pewna. W odróżnieniu od drogi szerokiej, wygodnej, drogi tego świata. Kochani bracia i siostry, zapraszam was dzisiaj do osobistej modlitwy, do tego, żeby Jezusowi dzisiaj dać dobrą odpowiedź na pytanie, za kogo ty mnie uważasz. Oczywiście, że raz wybrawszy Chrystusa, ciągle Go chcemy wybierać. Kiedy się budzimy, kiedy Pan daje nam kolejny dzień naszego życia, ciągle to pytanie powraca. Za kogo ty mnie uważasz? Kim ja dla ciebie jestem? Niech ta przyjacielska rozmowa dzisiaj będzie w waszym życiu. Dzisiaj szczególny czas, szczególny dzień, od którego wszystko zależy. Jutro intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszych rodzinach. Idziemy krok dalej. Zapraszam was na Eucharystię. Program taki jak dzisiaj. Godzina 8 rano, bądź też godzina 18. Z tym, że jutro po mszy wieczornej to jeszcze będzie próba dla osób, które biorą udział w delegacjach, które podczas środowej uroczystej mszy świętej będą te delegacje odczytywały akty intronizacyjne. Ta próba jest ważna, niezbędna. No i właśnie środa to kulminacja, to najważniejszy moment naszych rekolekcji. Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Stanisława Jamrozka. I jeszcze jedno ogłoszenie. Po każdej mszy, dzisiaj, również jutro, wspólnota dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa przy wyjściu z kościoła będzie rozpowszechniać materiały. Bardzo proszę, żeby każdy z was zabrał ten akt intronizacji w wymiarze osobistym. Tutaj na odwrocie macie cztery proste zdania, które dzisiaj już wspólnie wypowiemy. Mamy tutaj akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu według świętej Małgorzaty Marii Alacoque, jak również zobowiązania rekolekcyjne. I możecie się tymi słowami modlić dzisiaj. Te cztery proste zdania, które powiemy po przyjęciu Pana Jezusa. Jezu, jesteś Królem. Jezu, jesteś moim Królem. Daj mi poznać wolę Twoją, Panie. Oto jestem. Druga rzecz ważna to to, że To jest książeczki w cenie 5 zł, książeczka z dołączonym obrazkiem. Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach. To szczególnie wam będzie potrzebne na jutro, bo przecież w godzinie apelu będzie ten moment ważny naszych rekolekcji, żeby zaprosić Jezusa do waszych rodzin. Tu macie cały przebieg, cały scenariusz tego nabożeństwa. Więcej będę mówił jutro. Do książeczki dołączony jest obrazek Chrystusa Króla i wszelkie obrazy, które macie w domach, które też w czasie naszych rekolekcji kupicie, będą poświęcone na mszy świętej środowej przez księdza biskupa Stanisława. Także proszę się o to nie martwić. Te obrazy będą poświęcone. Na zakończenie proszę was dalej o modlitwę. W mojej intencji módlmy się wzajemnie o owoce naszych rekolekcji. To święty czas, który daje nam Pan. Również w tym miejscu chcę podziękować za ofiary, które będą zbierane dzisiaj i przez kolejne dni naszych rekolekcji na rzecz mojego klasztoru w Bardzie Śląskim. I w imieniu tych najmłodszych współbraci, bo też jest w Bardzie pierwszy rok seminarium, i ojca rektora, z serca wam za te datki dziękujemy i zapewniamy o naszej modlitwie. Na koniec proszę was o wyciszenie, też proszę o to, żeby zachować taki właśnie jakiś czas, w którym mniej będzie telewizji, mniej będzie internetu. Bóg mówi cichym, tajemniczym głosem. Może niech to będzie nasze też adwentowe postanowienie, żeby lepiej przeżyć rekolekcję w ciszy, w większej ciszy. Przynajmniej ograniczmy hałas, na ile jest to możliwe. Amen.